Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o pewnym elemencie wojny ukraińsko-rosyjskiej, mianowicie o przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu. Pani doktor wspomniała z jednej strony o liście tych najważniejszych przestępstw i kategoriach przestępstw. Z drugiej strony padła już też liczba pokazująca też ogrom i skalę zagrożenia. Chodzi mi tutaj o ten element zaminowanego terytorium Ukrainy. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych państw na świecie, a całkowite rozminowanie tego terytorium może potrwać nawet 10 lat. I w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pani doktor napisała, że zniszczony sprzęt wojskowy, amunicja, także zdetonowane rakiety i bomby lotnicze stanowią toksyczne i kancerogenne odpady, które zanieczyszczają atmosferę, glebę i wody gruntowe Ukrainy chemikaliami, w tym metalami ciężkimi. No właśnie, czy to oznacza w takim razie, że ze skutkami tych zanieczyszczeń Ukraina będzie musiała się zmagać chyba jednak latami po prostu, i to nie kilkoma, kilkunastoma, tylko raczej liczone jest to w dziesiątkach lat.
Tak, niestety tak. Niestety tak, i szczerze mówiąc, te liczby, które przytoczyłam w swoim tekście, oczywiście odwołując się również do opinii ekspertów, tak, oni są jeszcze dość optymistyczni, czyli te 5-10 lat, ponieważ rozminowanie, jak już wspomniałam w pierwszej części naszego programu, wymaga około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych.
No tak, i ten techniczny, można powiedzieć, proces rozminowywania może potrwać kilka lat, przy tych optymistycznych wariantach i szacunkach, ale też właśnie patrząc na to, co pani pisała, na co zwróciła też uwagę, że kolejne właśnie elementy i konsekwencje tego mogą być dalekosiężne.
I również chciałam przytoczyć niestety ciekawe, ale ważne również dane ONZ, według ekspertów ONZ, jeden rok działań wojennych to skutkuje 10 latami rozminowywania. Czyli czym więcej trwa wojna, tym więcej tych dziesiątków lat będzie przed nami rozminowywanie. Nie będziemy teraz nawet wspominać o tych 8 latach również walki, konfliktu na wschodniej części Ukrainy.
Bo dziś mówimy o tej, można powiedzieć, pełnoskalowej inwazji, ale przecież trzeba pamiętać, że wschód Ukrainy pogrążony jest w wojnie od 2014 roku, i tam wojna i tam działania wojenne toczą się właśnie od 8 lat.
Czyli faktycznie to mówimy teraz właśnie o takich liczbach jak 30 do 50 lat rozminowywania, i to rozminowywanie według szacunków będzie wymagało około 250 miliardów dolarów.
Skala ogromna, bez wątpienia. Skoro mówimy o zagrożeniu i zanieczyszczeniu środowiska, to nie sposób też, jakby zostawiając może te najbardziej niebezpieczne elementy właśnie, które mogą przyczynić się do zagrożenia środowiska naturalnego, to powiedzmy, jaka jest sytuacja, bo przecież Ukraina to jest wspaniała przyroda, miejsca, w których ta przyroda jest w sposób szczególnie chroniona. Co z tymi miejscami, co z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, które też, co pokazują niestety te dane, także cierpią w wyniku działań wojennych?
Może nawet powiem, że oni najbardziej cierpią w wyniku działań wojennych. Objęło, w chwili obecnej wojny objęło już 1/3 obszarów rezerwatów przyrody Ukrainy. To są i rezerwaty i przyrody, i biosfery, i parki narodowe, i ogrody zoologiczne, i narodowe parki przyrody. Do najbardziej znanych na skalę europejską jest największy w Europie rezerwat stepowy Askanianowa oraz Czarnomorski Rezerwat Biosfery. Oba te rezerwaty są obiektami chronionymi przez UNESCO. dziecko i niestety w chwili obecnej im zagraża całkowicie zniknięcie z powodu wojny. Właśnie Czarnomorski Rezerwat Biosfery znajduje się na terenie obwodu chersońskiego, gdzie trwają teraz bardzo, bardzo takie aktywne i ostre walki. I wojska rosyjskie, aby zapobiec szerzeniu ruchu partyzanckiego, dokonują masowych pożarów lasów, które no oczywiście przerzucają się również na tereny chronione, no i niszczą rezerwaty. Poza tym działania wojenne mogą doprowadzić do zniknięcia Parku Narodowego Świętej Góry, położonego nad rzeką Siewierski Donieck, a jest to największy las we wschodniej części państwa, we wschodniej Ukrainie. Zagrożone wyginięciem jest również około 200 obszarów sieci szmaragdowej, które było stworzone w celu zachowania gatunków i siedlisk roślin i zwierząt potrzebujących ochrony na poziomie europejskim. No i również niestety szczególnie niepokojąca również sytuacja jest zniszczeniem terenów na Morzu Czarnym i Azowskim oraz w dolnym brzegu Dunaju i Dniepru chronione przez Międzynarodową Konwencję Ramsarską o terenach podmokłych.
Te zniszczenia, których właśnie w tym przypadku też można powiedzieć, no o ile jakiś element można odbudować, to w przypadku terenów, które wyrastały przez kilka tysięcy lat, trudno mówić o możliwości odbudowy takiego terenu, co szczególnie pewnie istotne i też warto podkreślenia, no jeszcze tam, gdzie dziś nawet Ukraina ma jeszcze wpływ na to terytorium czy ochronę, bo przecież państwo działa, to robi. Z drugiej strony no mamy ogromne tereny, przecież ponad 20% terytorium jest okupowane, nad którym kontroli Ukraina dziś nie ma, co w sposób jeszcze bardziej szczególny utrudnia sprawowanie kontroli, a także ochrony nad tym, co też zostało zniszczone, albo minimalizowaniem tych skutków tych zniszczeń.
Tak, przykładowo nawet to, że strona rosyjska nie dopuszcza przykładowo do gaszenia pożarów, tak, ukraińskie służby, to nawet to już zwiększa skalę szkód wyrządzonych na środowisku.
Skala zniszczeń ogromna, ale porozmawiajmy jeszcze o jednym elemencie, ponieważ o tym też mówiło się, dyskusja na ten temat przetoczyła się w pierwszych dniach wojny także przez polskie media. Chodzi mi o kwestię zniszczeń kultury, dóbr kultury ukraińskiej. W tych pierwszych dniach wojny rzeczywiście były także sygnały, które mówiły o pomocy Polski i też świata dla ukraińskiego państwa, także dla ukraińskiej kultury były kwestie pomocy. Na terytorium Ukrainy, jak pani też podaje, przed wojną istniało 5 tysięcy muzeów. Mamy 7 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Czy dziś możemy już też powiedzieć, pewnie też na dużym stopniu ogólności, jaka jest skala tych zniszczeń w obrębie dziedzictwa narodowego, kulturowego Ukrainy?
Tak, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej w połowie czerwca zadokumentowało już około 400 przypadków zbrodni wojennych armii rosyjskich dokonanych przeciwko dziedzictwu kulturowemu w 13 obwodach oraz w Kijowie. Najbardziej pod tym względem ucierpiały obwody charkowski, kijowski, doniecki, czernigowski, lugański, sumski, zaporowski oraz żytomierski. Najmniej ucierpiał Kijów oraz obwody chersoński, mikołajowski, dniepropetrowski, odeski i lwowski. Łącznie w wyniku działań wojennych zniszczono lub uszkodzono było 119 obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym 21 zabytków o znaczeniu narodowym. Poza tym już zniszczono 42 pomniki ku czci postaci lub wydarzeń historycznych z XIX, początku XXI wieku. Poza tym zniszczone są albo uszkodzone liczne budynki, muzea, teatry, domy kultury, etc. Poza tym również budynki religijne, czyli budynki sakralne, tak? To w chwili obecnej szacowana liczba takich uszkodzeń i zniszczeń to ponad 140 budynki religijne.
Czy państwo ukraińskie, Ukraina w jakiś sposób szczególny próbuje właśnie chronić te miejsca, jak to się udaje?
Tak, niestety moim zdaniem państwo ukraińskie przed wojną nie udało się do takich skutecznych jakichś działań przygotowywawczych. Raczej, no jeszcze raz podkreślę, że zarówno społeczeństwo, jak również władze ukraińskie, rząd ukraiński no pewnie nie przygotowywało się do wojny o takiej skali. Raczej nie liczyli, że będzie taka wojna. No ale co warto powiedzieć, że część muzeów, zdając sobie sprawę z tego, że może do tego dojść jeszcze przed początkiem wojny, jeszcze na początku roku, pod pozorem wystaw gościnnych wywoziła część, najcenniejszą część swoich zbiorów do zachodniej części państwa. I w taki sposób były ratowane zbiory trzech odeskich muzeów, również niektórych muzeów w Dniepru, Charkowie, Czernikowie, oraz innych miastach. Poza tym, na samym początku wojny społeczność, wolontariuszy bardzo zaangażowało się w ratowanie dziedzictwo ukraińskiego. Przykładowo we Lwowie od razu powstało Centrum Ratowania Dziedzictwa Kulturowego, które wypracowało taki specjalny mechanizm umożliwiający muzeum, jak też placówkom kultury i obiektom sakralnym otrzymywanie pomocy w zakresie zachowania ich zbiorów. I nawet tylko w przeciągu pierwszego miesiąca wojny około 30 muzeów otrzymało pomoc albo finansową, albo w postaci różnych materiałów ochronnych lub do konserwacji, tak, zabytków. Aktywnie również funkcjonował sztab ratowania dziedzictwa. Potem działa również muzealne centrum kryzysowe. I co ważne, ten centrum pomagał niewielkim instytucjom, które znajdują się w małych miejscowościach, w miasteczkach, na wsiach. I pierwszeństwo akurat nadawano tym muzeum z tych miejscowości, szczególnie we wschodniej i południowej części państwa. Przykładowa taka galeria Iwano-Frankowska, jako pokój asortymentowy, to była taka instytucja, która pomagała zachować obiekty kultury, które nie znajdowały się na tych tak zwanych czerwonych listach, czyli obiekty, które mają być chronione w pierwszej kolejności, czyli właśnie ten społeczeństwo obywatelskie bardzo, bardzo mocno zaangażowało się w takie działanie i co ważne również pewnie na obrazkach sporo ludzi, które ogląda telewizję polską, widziało w jaki sposób były chronione te zabytki nieruchome, jako pomniki, tak, jakieś budowle, tak, architektura miast. Oni były przykrywane workami z piaskiem, deskami lub obwijane. Czasami takie obrazki były dość śmieszne, jak przykładowo pomnik bardzo słynny i taki symbol miasta Odessy, pomnik francuskiemu politykowi i zasłużonemu gubernatorowi Odessy de Richelieu. Również było pod obstrzałami, co ważne, zabezpieczony pomnik Tarasa Szewczenki, taki duży pomnik Tarasa Szewczenki w Charkowie. Również w Kijowie w ciągu pierwszego miesiąca wojny 30 obiektów zostało ochronione, w taki sposób zabezpieczone. A co ważne, lwowskie zabytki, w ochronie lwowskich zabytków znaczną rolę odegrali właśnie instytucje polskie. Oni bardzo, bardzo pomagały w zachowaniu tych zabytków.
No właśnie, już też to o tym wspomniałem, też szczególnie na początku też działań wojennych sporo o tym się mówiło, jak ta pomoc międzynarodowa płynęła do Ukrainy, żeby właśnie pomagać w transporcie, w zabezpieczeniu tych dóbr kultury ukraińskiej. Także no właśnie polskie instytucje włączyły się w tą pomoc i w ochronę dóbr kultury. Rozumiem, że ta pomoc jest doceniana przez Ukrainę.
Tak, pracownicy muzeów ukraińskich bardzo, bardzo doceniają pomoc społeczności międzynarodowej, a szczególnie sąsiadów Polski, tak? Naprawdę Polska sporo, sporo pomagała i pomaga w ochronie zabytków kulturalnych i bardzo strona ukraińska bardzo za to dziękuje. Od początku wojny partnerzy zagraniczni zaangażowali się niesamowicie w ochronę dziedzictwa kulturowego i zbiorów muzealnych, zapewniając pomoc nie tylko finansowo, ale również materialną, techniczną, z różnymi materiałami chroniącymi tak, różne obiekty kultury. Przykładowo przedstawiciele polskich muzeów powołali specjalne takie centrum, które nazywa się Komitet Pomocy Muzeum Ukrainy, i którego głównym celem jest wsparcie wszystkich ukraińskich muzeów i instytucji kultury w zabezpieczeniu zbiorów i najcenniejszych pamiątek, zabytków kultury ukraińskiej. I już w trakcie pierwszych 2 miesięcy wojny ten komitet pomógł 40 muzeum i instytucjom kultury Charkowa, Kijowa, Dniepru, Lwowa, Winnicy, wysyłając kilka wagonów z różnymi materiałami.
Na koniec w takim razie chciałem porozmawiać i zapytać panią doktor o to, czy istnieją prawne możliwości, by Rosja odpowiedziała za te zniszczenia, odpowiedziała, zapłaciła.
Prawnie oczywiście można się domagać i oczywiście Ukraina będzie to robiła. To bez wątpienia w przypadku zwycięstwa, to oczywiście ona będzie to robiła. Jednak można przypuścić, że Rosja nie będzie chciała uznać wyroków międzynarodowych trybunałów nakazujących jej pokrycie szkód wyrządzonych Ukrainie poprzez działania wojenne, które ona zaczęła 24 lutego 2022 roku. Istnieje jednak możliwość częściowej rekompensaty z funduszy uzyskanych z przyjęcia przez poszczególne państwa przez poszczególne państwa znajdującego się na ich terenie majątku rosyjskich oligarchów. O tym zaczęto mówić na samym początku. Chodzi przede wszystkim o ich aktywa bankowe, o luksusowe jachty, o liczne wartościowe nieruchomości. Powstały również takie propozycje na skali takiej państwowej, rządowej, żeby ewentualnie te zasoby finansowe, które dysponuje Rosja i które znajdują się w bankach, te rezerwy rosyjskie, które znajdują się w bankach amerykańskich, żeby ewentualnie z tych 300 miliardów dolarów w jakiś sposób potem pokryć te wszystkie szkody, które wyrządziła Rosja, ale raczej to jest nierealne. No
wiemy, że to bez wątpienia, nawet z punktu widzenia formalnego prawnego,
w ogóle obrazu po prostu Stanów Zjednoczonych w obliczu przed osobami, przed którymi ona ma inne obowiązki i tak dalej, które tam chronią swoje pieniądze, tak? Po prostu majątki, to po prostu nawet pod tym względem jest to nierealne, ale powiedziałam to, co w chwili obecnej jeszcze krąży w publicznej takiej przestrzeni.
Tak, te pomysły się rzeczywiście pojawiają, chociaż już też widzimy, jak to bardzo skomplikowany proces może być i jak trudno będzie rzeczywiście wyegzekwować, tym bardziej, że mówimy o ludziach majętnych, którzy oprócz tego, że wiedzieli, jak dorobić pokoźnego majątku, pewnie jeszcze lepiej wiedzieli, jak ten majątek skutecznie ukryć, co nie zmienia faktu, że należy popierać starania państwa ukraińskiego i Ukrainy, oczywiście z jednej strony do szybkiego zakończenia wojny, z drugiej strony do pomocy w odbudowaniu także pod tymi kątami swojego kraju i ewentualnie realizowaniu tych roszczeń w przyszłości na gruncie prawa także międzynarodowego.
I mogę jeszcze tak dodać, że jak w przypadku szkód środowiskowych, jak też w przypadku szkód wyrządzonych na dziedzictwie kulturowym Ukrainy, strona ukraińska bardzo dokładnie wszystko rejestruje, dokumentuje, żeby po prostu po zakończeniu działań wojennych te wszystkie szkody przedstawić i po prostu domagać się,
zaprezentować
i... tak, żeby widoczna była ta skala.
A skala wiemy to już dziś, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, jest już ogromna, będzie niestety jeszcze większa. Bardzo dziękuję. Dziś gościem Studia Wschodniego była dr Anna Bażanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.